Dzień dobry, przed mikrofonem Iwona Murawska. Program zrealizuje Wojciech Bolewski. Ostatnie dni w regionie to gwałtowne burze, które wyrządzają olbrzymie szkody w rolnictwie, niszczą zabudowania, przysparzają pracy strażakom i innym służbom. Alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa ostrzegają nas coraz częściej przed naturą. Czy to pomaga nam w przygotowaniu się do nadchodzącego zagrożenia, czy takich alertów nie traktujemy zbyt poważnie? O to dziś będę pytała Państwa, ale również Państwa i moich gości, którymi są dziś Michał Warszawski, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
Państwa i naszym gościem jest również Zbigniew Piątek, wójt gminy Piekoszów.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
W studiu Radia Kielce gościmy również Marka Stefańca, znanego już, mam nadzieję, Państwu naszego radiowego kolega, ale również naszego radiowego synoptyka. Cześć Marku.
Witam serdecznie radiosłuchaczy.
I telefonicznie z nami jest również Grzegorz Szałach, kierownik Regionalnej Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej Kielce-Suków. Witam serdecznie.
Witam gości z Tuli, witam radiosłuchaczy.
412-00-2020 to telefon do naszego studia. Dziś na te telefony czeka już Jerzy Job. 412-00-2020. Panowie, no i to pierwsze pytanie kieruję do Was wszystkich. Czy poważnie traktujemy alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa? Może zacznijmy od pana dyrektora Michała Warszawskiego.
Może podam taki konkretny przykład. 29 lipca z miejscowości Białobrzeg w powiecie włoszczowskim zostało ewakuowanych 260 harcerzy. To był ten bezpośredni efekt przekazanego harcerzom i komendantom obozów alertu za pomocą SMS-ów. Myślę, że to jest doskonały przykład na to, żeby pokazać, że te SMS-y są potrzebne. I oprócz dodatkowych procedur, które zostały tutaj opracowane przy współdziałaniu Państwowej Straży Pożarnej, przynosi to wymierny efekt.
Panie wójcie, pana zdaniem?
Sądzę, że należy zwrócić uwagę na te komunikaty, które dostajemy SMS-owo. Natomiast to, jak tutaj z panem dyrektorem przed programem rozmawialiśmy, te komunikaty, które otrzymują mieszkańcy, również między innymi ja, dotyczą całego powiatu, całego obszaru. Więc ja, patrząc na teren swojej gminy, należy zwrócić uwagę na te informacje. Natomiast no, nie, jako zarządca gminy nie stawiam w stan gotowości, nie wiem, chociażby strażaków czy całego zespołu zarządzania kryzysowego. Na pewno zwracam uwagę na silne wiatry, bo jednak one najbardziej doskwierają mieszkańcom i na terenie gminy. Myślę tutaj szczególnie, jeśli należy zwrócić, trąby powietrzne. Całe szczęście one przez ostatnie, bo ostatnia taka była groźna na terenie gminy Piekoszów, trąba powietrzna 4 lata temu, więc od tego czasu już nie ma takich sytuacji, że są powyrenowane drzewa, czy ewentualnie dach gdzieś zostanie zerwany. Jeśli chodzi o te alarmy związane z burzami czy z silnymi opadami, nie są aż na tyle groźne na terenie mojej gminy Piekoszów, z racji tego, że nie ma terenów takich zalewowych, gdzie rzeczywiście mogłyby grozić powodzie bądź takie natychmiastowe podtopienia, więc na pewno zwracam na te komunikaty uwagę, niemniej jednak nie stawiam w stan gotowości całego zarządzania kryzysowego.
Czy poważnie traktujemy alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa? To samo pytanie kieruję również do naszego gościa telefonicznego, czyli pana Grzegorza Szałacha, kierownika stacji Meteo Kielce-Suków. Panie Grzegorzu, pana zdaniem?
Musimy tą sprawę szerzej troszeczkę traktować, bo często odbiorcy, otrzymując takie informacje, mogą bagatelizować i później na przykład stwierdzić, że u nas akurat takiego groźnego zjawiska nie było. Ale trzeba zdawać sobie sprawę, że prognozowanie na przykład burz jest trudnym aspektem, trudną sprawą i jeżeli nie spotka nas akurat ta sytuacja w naszej miejscowości, to ona może dotyczyć na przykład sąsiedniego regionu. Także jak najbardziej trzeba to traktować, te komunikaty poważnie.
Czyli że nie należy patrzeć tylko przez pryzmat takiego własnego podwórka?
Jak najbardziej, jak najbardziej. Trzeba to traktować w szerszym aspekcie, że takie zjawisko czy synoptycy, którzy ostrzegają i później mamy te komunikaty z tym związane, no, zdają sobie sprawę, że mogą wystąpić takie potencjalne warunki w atmosferze do wystąpienia groźnych zjawisk i one mogą, no, dotyczyć punktowo pewnych obszarów, nie całego województwa od razu.
Marku, ty jako znawca tematu traktujesz poważnie takie właśnie ostrzeżenia, alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o nadchodzącym właśnie niebezpieczeństwie, czy to wichurze, czy jakichś gwałtownych burzach, deszczach?
Często jest tak, że bardzo trudno jest prognozować tego typu zjawiska. Jeśli chodzi właśnie o alerty, bywa tak, że one są wydawane z dużym wyprzedzeniem i później okazuje się, że jednak, tak jak wczoraj, chociaż sprawdziły się w tej części, w której była mowa o nawalnych deszczach.
No właśnie, tak. Wczorajsza nawałnica przeszła tak naprawdę dokładnie. Nie tylko przez nasz region.
To tak, bo trzeba rozróżnić burze, które mają charakter mocno lokalny. Są to tak zwane burze pulsacyjne, klastrowe, tak się to nazywa. A trzeba mówić właśnie tak jak we wczorajszym przypadku o burzy takiej mezoskalowej, wynikającej z tak zwanego zafalowania na froncie. I to już była burza, superkomórka burzowa mezoskalowa o wielkości gdzieś mniej więcej 4 województw. Bo to dotknęło nasze województwo Podkarpackie, Małopolskie i Lubelskie, prawda? I nawet jeżeli taki alert się nie sprawdzi, to lepiej, żeby powiedzmy...
Przygotować się.
Tak, ale sytuacja jest taka, że my możemy w pewien sposób lekceważyć, bo któreś z kolejnych alertów się nie sprawdził, prawda? Ale lepiej zawsze na taki alert zwrócić uwagę, bo pamiętajmy, że te zjawiska są na tyle groźne, że często tracimy w kilkanaście sekund dorobek całego życia. I dlatego zawsze trzeba je traktować poważnie, bo mówię, jeżeli nawet się kilka razy nie sprawdzi, a my potraktujemy to zawsze, to ten raz, my w pewien sposób możemy się ustrzec, bo to nie tylko chodzi o dobytek, to przede wszystkim chodzi o nasze życie i zdrowie, bo dobytek i powiedzmy jakieś bogactwa, możemy jeszcze to w jakiś sposób nadrobić, możemy ubezpieczyć się, prawda? Natomiast no, życie i zdrowie mamy jedno.
Takie alerty, powiadomienia z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przychodzą od tamtego roku. Panie dyrektorze, jednak nie każda taka sytuacja jest dla mieszkańców oczywista i te alerty nie zawsze też docierają do nas, więc jaka jest procedura wysyłania takich informacji przez Rządowe Centrum?
Może ja uzupełnię. Alerty tak naprawdę są bezpośrednio powiązane z komunikatami czy z ostrzeżeniami, które przekazuje Instytut Meteorologii. One są wysyłane w oparciu o ostrzeżenie i takie alerty wysyłane są, kiedy mamy do czynienia z ostrzeżeniem trzeciego stopnia. Natomiast jeśli mamy ostrzeżenia Instytutu Meteorologii drugiego stopnia, warto przypomnieć, że taki alert jest wysyłany tylko wtedy, kiedy mamy na przykład do czynienia z podmuchami wiatru powyżej 100 km na godzinę. Czyli jest tutaj pewien próg, pewna gradacja. To nie jest tożsame z ostrzeżeniami Instytutu Meteorologii. Natomiast jeśli chodzi o procedurę, od początku tego roku alerty wysyłane są na teren powiatu, czyli możemy punktowo na teren powiatu wysłać taki alert. Na wniosek pani wojewody taki alert, taki wniosek przekazywany jest do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa uruchamia powiadamianie za pomocą SMS-ów. Ja może przypomnę, bo do tej pory państwo mieli tylko do czynienia praktycznie z tymi alertami związanymi z burzami. Natomiast był wysyłany również taki alert wraz z przesuwającą się falą wezbraniową na Wiśle w maju i wtedy powiaty nadwiślańskie dostawały innego typu ostrzeżenia. I warto zwrócić uwagę, że tutaj są wysyłane również ostrzeżenia dotyczące powodzi, burzy, silnego wiatru, ale również awarii w zakładach przemysłowych, pożaru, czy na przykład zagrożenia radiacyjne. Tego typu alerty nie były wysyłane, całe szczęście, natomiast katalog jest dużo szerszy niż tylko te burze, z którymi rzeczywiście mamy problem co do ich precyzyjnego prognozowania.
Tylko że tych alertów, tak jak wcześniej to już było powiedziane, przychodzi ostatnio bardzo dużo, więc no, przeciętny zjadacz chleba może po prostu zlekceważyć taki alert, powie, no tak, no na moim podwórku nic się nie zadziało, już piąty czy szósty taki alert przyszedł, to dlaczego na kolejny mam jakoś zareagować, mam uwierzyć?
Myślę, że to jest kwestia budowania odpowiedzialności społecznej i takiego kształtowania kultury bezpieczeństwa. I tutaj warto wspomnieć, bo dzisiaj zostały podpisane umowy, pani wojewoda podpisała umowy w ramach programu Razem Bezpieczniej, gdzie na przykład organizacje pozarządowe albo gminy realizują również projekty tak zwane miękkie, które są zdedykowane pewnym działaniom prewencyjnym i tu zaczynamy już od przedszkola.
A więcej o tym projekcie będzie można oczywiście przeczytać na naszej stronie radiokielce.pl. Przypomnę, że możecie Państwo się włączyć w naszą dyskusję. 41 200 2020 to telefon do naszego studia. A dziś pytamy, czy poważnie traktujemy alerty, które wysyłane są do nas przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. 41 200 2020. W Szydłowie w ubiegłym tygodniu przeszło takie potężne gradobicie, które zniszczyło wiele upraw. W Szydłowie Szydłów słynie ze śliwki. Już wiemy, że te straty sięgają bardzo, bardzo wielu set, pewnie tysięcy. Wielu rolników mówi, że już nie będzie chyba w stanie odbudować swojej plantacji śliwek. Panie wójcie, a czy u pana w gminie, na terenie pana gminy, czyli gminy Piekoszów, zdarzają się jakieś takie groźne sytuacje, nazwijmy to pogodowe?
Sięgając pamięcią wstecz, czy chociażby pamięcią tego w tym roku, myślę, że deszcze czy też burze nie za bardzo doskwierają uprawom rolnym, rolnikom. Natomiast susze jak najbardziej i to nie tylko w gminie Piekoszów, myślę, że na terenie również i województwa susze no jednak doskwierają tutaj ziemi, naszej matce ziemi i te uprawy jednak są, no jednak odczuwają brak opadów.
Niektóre gminy nawet, włodarze niektórych świętokrzyskich gmin wręcz prosili mieszkańców, aby nie podlewali przydomowych ogródków, no bo tej wody naprawdę zaczyna brakować.
Rzeczywiście i tutaj no jednak są komisje, które na terenie mojej gminy no, na podstawie wniosków złożonych przez rolników oceniają szkody związane z suszami i tutaj właśnie na podstawie zarządzenia wojewody świętokrzyskiego pani Agaty Wojtyszek no takie obszary jak zboża ozime i jare są objęte i rośliny strączkowe, więc tutaj w tym obszarze rolnicy składają wnioski, na podstawie których idzie komisja, sprawdza szkody, więc susza jak najbardziej doskwiera rolnikom na terenie mojej gminy. Niemniej jednak opady jednak no tutaj, czy też burze nie stanowią takiego wielkiego zagrożenia.
Stacja Mateo w Sukowie od wielu lat prowadzi pomiary i obserwacje dotyczące pogody. Panie Grzegorzu, zwracam się do Grzegorza Szałacha, kierownika stacji Meteo w Sukowie. Panie Grzegorzu, jakie były średnie temperatury powietrza na przykład w lipcu tego roku i porównajmy rok 2015 i 10?
Jeżeli chodzi o lipiec tego roku, to średnia miesięczna tego miesiąca, tego lipca na naszej stacji wynosiła 18,2 stopnia Celsjusza. I to wbrew może takim naszym odczuciom, nie jest to temperatura, która jakby odbiegała, czy była najwyższą w ostatnich latach, bo na przykład w 2015 roku w lipcu temperatura średnia w tym miesiącu była o ponad 1 stopień wyższa, wynosiła 19,4 stopnia, a jeszcze wcześniej w 2010 roku lipiec był jeszcze cieplejszy, a średnia temperatura tego miesiąca wynosiła 20,3. Także no, nasza pamięć jest dość krótka, a te dane, o których mówię, no nie kłamią, są tutaj rzetelnie sprawdzane i obliczane.
No niemniej jednak w lipcu tego roku stacja Meteo w Sukowie zarejestrowała rekord ciepła, jeżeli chodzi średnią ciepła.
Tak. 1 lipca tego roku zanotowaliśmy rekord, jeżeli chodzi o temperaturę maksymalną powietrza. Ona wynosiła dokładnie 36,6 stopnia Celsjusza i była o 0,2 wyższa od poprzedniego rekordu, który zanotowaliśmy 8 sierpnia 2013 roku.
Wiele świętokrzyskich, nie tylko świętokrzyskich, również polskich innych terenów cierpi na suszę, o czym tutaj pan wójt Zbigniew Piątek mówił. A jaka była ilość opadów deszczu w ostatnich latach? Czy ona zmalała, wzrosła?
Jeżeli chodzi o, mam tu przygotowane takie zestawienie od 2000 roku, jeżeli chodzi o klasyfikację opadową według Zofii Kaczorowskiej na tych 19 lat do 2000 roku, 10 lat to były lata normalne pod względem opadów, mieściły się w granicach normy od 90 do 110%, 6% to były lata wilgotne, jeden rok był bardzo wilgotny i dwa lata suche, więc patrząc z perspektywy tych niecałych 20 lat, nie jest tak, że kolejny rok jest rzeczywiście coraz bardziej ubogi w opady, choć ostatni rzeczywiście w 2018 i 2011 to były te lata rzeczywiście o bardzo zmniejszonej ilości opadów. To było między 75 a 89% normy, czyli zaliczane były do lat suchych.
I odbierzmy pierwszy telefon 41 200 2020. Przypomnę, że dzisiaj pytamy, czy poważnie traktujemy alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Dzień dobry, słuchamy.
Dzień dobry, witam panią, witam państwa bardzo serdecznie. Myślę, że należy bardzo poważnie podchodzić do tych wszystkich powiadomień, bo lepiej powiadamiać, jak nie powiadamiać. Myślę, że te alerty, które są do nas przesyłane SMS-owo, myślę, że to jest tożsame analogie można zrobić, jak powiedzieć, jak przechodzi się na zielonym świetle, czy na czerwonym, nie wolno przechodzić na czerwonym świetle, przechodzi się na zielonym, wejście do wody i tak dalej, i tak dalej. I to powiadomienie jest bardzo dobre. Żeby się te alerty nie sprawdzały, żeby nie było tak intensywnych gradowic i tak dalej, żeby nie niszczyło rolnikom upraw, żeby wszystkie zniszczeń nie było dużo. Ale myślę, nasza świadomość jest zbudowana tym, że musimy do tego podchodzić z pełną odpowiedzialnością, bo tak jak pan wójt powiedział, że w gminie Piekoszów, załóżmy, nie ma takich strat, ale przejdzie trąba powietrzna i myślę, że na te rzeczy też musimy zwracać uwagę. Czy susza, jak to pan powiedział, meteorolog, że pewne rzeczy, no musimy przeciwdziałać i te służby, które są, muszą być pewnej gotowości. Myślę, że my, jako społeczeństwo, również powinniśmy pewnej gotowości. Tak jak my, mieszkańcy miast, żebyśmy samochodów nie stawiali pod drzewami, żebyśmy pod drzewami się nie chowali i tak dalej, i tak dalej. Jest bardzo dobra rzecz. Myślę, że jak deszcz przejdzie, bo deszczu nam jest bardzo dużo potrzeba, to nam się nic nie stanie, tylko żeby nie było tych zjawisk bardzo gwałtownych. I bardzo dobre, że są te powiadomienia, powinny być jak najczęściej. Myślę, że wszyscy powinniśmy z tego być zadowoleni, bo to kształtuje naszą wspólną odpowiedzialność za to, co my po prostu, my nie możemy temu przeciwdziałać, ale możemy zabezpieczyć pewne rzeczy, prawda? I myślę, że tak to powinniśmy do tego podchodzić. Miłego popołudnia, życzę, pozdrawiam.
Dziękuję również za tę opinię, a czekamy na kolejne 41 200 2020. Przypomnę, że dzisiaj pytamy, czy poważnie traktujemy alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa 41 200 2020. Przed telefonem od słuchacza pan Grzegorz mówił, że ostatnie lata nie są ubogie w opady deszczu, ale to lato, tak mi się wydaje, wyjątkowo obfituje w burze, takie gwałtowne burze. Marku, z czego to wynika twoim zdaniem?
Ja myślę, że to lato nie odbiega jakoś od normy z poprzednich lat, jeśli chodzi o zjawiska gwałtowne. Ja przypomnę, że 11 sierpnia, czyli dokładnie dwa dni temu, mieliśmy drugą rocznicę takiego wydarzenia właśnie z zakresu meteorologii, z zakresu tych gwałtownych zjawisk, gdzie tutaj w Polsce przeszła też mezoskalowa burza z taką formacją, bo echo to się tak nazywa, gdzie wiele komórek łączy się ze sobą i powstaje na czole linia szkwałowa, gdzie zginęło 6 osób, a kilkanaście zostało rannych. Między innymi na obozie harcerskim zginęły dwie dziewczynki. Prawda? Także ja myślę, że poprzedni rok był bardzo spokojny, jeśli chodzi o zjawiska właśnie tego typu. Natomiast ten też nie jest zbyt dużej ilości tych zjawisk. Natomiast to, co może martwić, to rzeczywiście to, że tych zjawisk jest coraz więcej. I
no właśnie, bo kiedyś wiosna to była wiosna, kiedy wszystko kwitło. Lato to było lato nie tak upalne jak teraz. To były takie przyzwoite temperatury ponad 20 stopni. Do 30. Zima to była zima, jesień to była jesień. A teraz tak jakby te pory roku się zacierają.
Wszystko to jest związane właśnie z ociepleniem klimatu przede wszystkim. No a ocieplenie klimatu z kolei z działalnością naszą, ludzką tutaj. I to, co kiedyś było rzeczywiście normalne. Popatrzmy na tegoroczne lato i poprzednie lata, gdzie rzeczywiście panuje susza i nagle mamy jakieś zjawiska groźne, ekstremalne, a to, co było jeszcze 20-30 lat temu, te lata były zupełnie inne. To, co mówiłaś właśnie wcześniej, że było to przejście z tych pół roku, ale również, jeżeli już było lato, to było lato takie, w której dominowały w dużej mierze tak zwany przepływ powietrza tutaj z nad Atlantyku, czyli ta strefowa cyrkulacja atmosfery. Bo my żyjemy w klimacie umiarkowanym, czyli mamy wpływ zarówno oceanu i zarówno tutaj od strony wschodniej czy południowej wpływ lądu na naszą pogodę. A to jest bardzo ważne, bo to są zupełnie inne środowiska. I poprzednie lata, ale tu już mówię o tym, kiedy to było 20-30 lat temu, powiedzmy to, mieliśmy wpływ tego Atlantyku w dużej mierze na naszą pogodę. Po prostu tworzyły się ośrodki niżowe w okolicach Półwyspu Labrador, bo tam jest wylęgarnia niży tak naprawdę tych, które tutaj do nas docierają. Tam się ścierają masy powietrza tego ciepłego, równikowego i powietrza zimnego, płynącego z nadbieguna północnego. I tam na kontraście tych temperatur powstaje ośrodek niżowy. I on, korzystając z zasobów wilgoci oceanu, przemieszcza się tutaj do Europy i tutaj dając opady deszczu i powiedzmy, no nie było to, było to dobre, jeśli chodzi o wpływ na wilgotność gleby, na to, żeby po prostu nie było takich ekstremalnych temperatur właśnie jak teraz mamy, a z kolei...
A tu o czym mówił tutaj pan wuj, to jest Zbigniew Piątek, właśnie ta susza, bo przecież wcześniej, no bywały lata, kiedy tego deszczu za wiele nie było, natomiast to, co teraz pan wójt mówił, że w tym roku była potężna susza na terenie właśnie między innymi Gmin
Pikoszów. Związane właśnie z zanikaniem działalności Atlantyku. Jest coś takiego w fizyce oceanów, jak prąd zatokowy Goldstrom, którym w ostatnich 5 latach zdecydowanie osłabł. Ten prąd zatokowy powoduje wymianę wód właśnie tych zimnych tutaj z okolic Grenlandii, a tych z oceanu, z okolic równika. I była to w pewnym rodzaju równowaga. W tej chwili, kiedy klimat się ociepla, no niestety, ale dużo słodkiej wody wpada do oceanu. A to powoduje, że zanika ta wymiana. Zanika dlatego, że woda słona jest cięższa i ona opada na dno i przepływa tu od właśnie strony Grenlandii, w stronę równika, a z kolei od równika w stronę Grenlandii. I ta woda się wymienia i istnieje pewna równowaga. Jeżeli ta równowaga zostaje zaburzona, no to mamy właśnie to, co mamy. Czyli praktycznie niżej atlantyckich nie ma. Czasami przejdzie. Więcej ich mamy zimą, kiedy te zimy są ekstremalnie ciepłe w ostatnim czasie. Właściwie nijakie, można powiedzieć. I co jeszcze dodatkowo? No zimą na tym kontraście temperatur powstają jeszcze duże wichury. To w ostatnim czasie mieliśmy tutaj do czynienia i to właśnie dzieje się wtedy, kiedy właściwie tego nie powinno być, bo powinniśmy mieć jakiś potężny wyż, na przykład ze strony Rosji, i to kiedyś również było. Zima była zimą, prawda? Ona, jeżeli taki wyż rosyjski tutaj przyszedł w nasze rejony, nas objął, to on potrafił tutaj nad nami stać, mówiąc przenośni, miesiąc, półtora, zapewniając solidną naprawdę zimę. W tej chwili tego nie ma.
Panie wójcie, pan mówił tutaj o suszy, która była, panowała na terenie gminy Pikoszów. Czy to się w jakiś taki dosyć znaczący sposób, negatywny sposób odbiło właśnie na uprawach z terenu waszej gminy?
Jeśli chodzi o gminę Piekoszów, nie jest gmina obszarem typowo rolniczym, więc są oczywiście rolnicy, którzy uprawiają ziemię, natomiast nie była to aż taka duża skala. Nie była to aż taka duża skala, tak jak wspomniałem wcześniej, no zazwyczaj na terenie mojej gminy rolnicy uprawiają właśnie zboża, czy to jarę, czy to ozime, jak również rośliny strączkowe. Więc no tutaj po części te straty też są. Jakie w tej chwili, mi jest trudno powiedzieć, bo jak mówię, komisje jeszcze szacują. Tam szacują te straty. Nie jest tego dużo, niemniej jednak się zdarzyły. Więc no, nie jest to gmina typowo rolnicza, dlatego też te straty nie są aż takie
są mniejsze
ogromne.
Niż inne.
Chociażby takie jak teraz, co przed chwilą pani redaktor wspomniała, co wiemy z mediów, jeśli chodzi o Szydłów, gdzie rzeczywiście te anomalia się tam zdarzyły i rzeczywiście ci sadownicy tam mieli naprawdę pecha, że taka gradobicie przeszło i zniszczyło im właściwie całe uprawy. Na pewno na terenie mojej gminy takie sytuacje się nie zdarzyły i całe szczęście, dzięki Bogu. Ja tak czasami mówię i może to jest rzeczywiście też wyrocznią sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia, które jest w Piekoszowie, właśnie
chroni
moją gminę przed tym, że te anomalia pogodowe, czy te sytuacje takie no nieprzewidywalne się zdarzają i omijają teren mojej gminy. Tak jak wspomniałem wcześniej, 4 lata temu ostatnio, jak sięgam pamięcią, przeszła trąba powietrzna, która rzeczywiście trochę szkód narobiła od tej pory. Od tego czasu nie ma takich sytuacji dramatycznych, więc oby tak ta sytuacja trwała cały czas.
Ty, Marku, mówiłeś o tym, że klimat nam się ociepla. No, o tym mogą świadczyć chociażby te topniejące lodowce, czy na przykład lipiec. Temperatury w Polsce były wyższe nawet niż w Hiszpanii, gdzie by się zdawało, że tam właśnie powinno być ciepło. To do nas, tak jak dalej pójdzie, będą musieli przyjeżdżać Hiszpanie, żeby zażyć tego słońca. A czy są na świecie obszary, które w jakiś pośredni, może bezpośredni sposób wpływają na zmianę klimatu, czy to w Europie, czy nawet w samej Polsce?
Na pewno, bo klimat, jeżeli mówimy w ogóle o klimacie, to od razu mamy na myśli klimat światowy, prawda? Bo to, co się dzieje w innych rejonach świata, ma oczywiście wpływ na to, co się dzieje u nas w Europie i u nas w Polsce, w naszym regionie, prawda? Więc na przykład w tej chwili masowa wycinka Puszczy Amazońskiej. Codziennie, proszę państwa, ubywa nam obszar Puszczy Amazońskiej wielkości Manhattanu. Może ktoś nie wie, jaką powierzchnię ma Manhattan, no to ja powiem 51 km kwadratowych. To jest działalność człowieka i to jest ta światowa, ta globalna, ale popatrzmy też na swoje podwórka, prawda? Rynki we wszystkich miastach, które są nagminnie betonowane, ogromna ilość samochodów, a przecież samochodów, silników,
spaliny.
To nie tylko spaliny, to mówimy w tym momencie o dwutlenku węgla, prawda? Ale silniki, które emitują ogromne ilości ciepła. Poza tym asfalt na przykład przyjmuje ciepło prawie w 95%, a na przykład roślinność tylko w 70%.
I odbierzmy jeszcze jeden ostatni telefon w naszej audycji. Dzień dobry, słuchamy. Oj, słuchacz chyba się nie doczekał, był niecierpliwy. Marku, tak już na koniec. Czy takie anomalia pogodowe na pewno będą się zdarzać, ale czy takie anomalia czekają nas w najbliższych dniach, jak przewidujesz?
Powiem tak, że od 80 roku jest tutaj w Europie organizacja, która zrzesza ośrodki akademickie z całej Europy, z Unii Europejskiej i ze Szwajcarii i z Norwegii. I są opracowania, które mówią o tym, że od 80 roku czterokrotnie wzrosła ilość powodzi. I tak, powodzi tutaj w Europie, między innymi w Polsce i dwukrotnie ilość pożarów i ilość ekstremalnych susz.
A na najbliższe dni?
Na najbliższe dni nie przewiduję w tym momencie jakichś ekstremalnych zjawisk. Natomiast lato jeszcze nas nie opuści. Lato jeszcze przypomni o sobie. I takie temperatury w okolicach 26-27 stopni już od weekendu do nas zawitają. A jutro jeszcze trochę deszczu. W czwartek na święto bardzo ładna pogoda, słoneczna i nie za gorąca.
Drodzy państwo, czyli tutaj to, co panowie mówili w studiu i również pan nasz gość telefoniczny, nie należy lekceważyć tych rządowych alertów, ale rządowych alertów z Centrum Bezpieczeństwa przesyłanych, ponieważ one naprawdę nie są wysyłane dla zabawy, ale chcą nas ostrzec właśnie przed różnymi niebezpieczeństwami. Musimy kończyć już dzisiaj punkty widzenia. Dziękuję panom za przyjście do studia. Przypomnę, że państwo i naszymi gośćmi byli dziś Michał Warszawski, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Dziękuję.
Dziękuję państwu za uwagę.
Zbigniew Piątek, wójt gminy Piekoszów. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Marek Stefaniec, nasz radiowy synoptyk. Dzięki, Marku.
Dziękuję bardzo.
I telefonicznym naszym gościem był również Grzegorz Szałach, kierownik Regionalnej Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej Kielce-Suków. Również dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
A za uwagę dziękuję również Iwona Murawska, Wojciech Bolewski oraz Jerzy Job.
punkty widzenia.